Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Jest niedziela, 17 lipca. Zapraszam Państwa na letnie wydanie magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań, gdzie już w urlopowych konstelacjach geograficznych z Beskidu będzie komentował dla Państwa dr Marcin Kędzierski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Klubu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A z Poznania, ale też w takiej konstelacji wakacyjnej, profesor Wiesław Ratajczak. Kłaniam się, dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
No proszę Państwa, lato polityczne mamy gorące. Chciałbym Was zapytać o to, czy Platforma Obywatelska rozpoczęła jakąś walkę o program. Myślę tutaj szczególnie o zapowiedź Donalda Tuska nad wprowadzeniem czterodniowego dnia pracy. Wydaje się, że przy bardzo licznej czy coraz bardziej takiej intensywnej aktywności, coraz bardziej licznej grupy Polaków, rzeczywiście pracujemy dużo, jesteśmy w tej grupie pracujących bardzo dużo Europejczyków. Ten czterodniowy dzień pracy może się spodobać. Niektórzy, jak chociażby niektórzy przedstawiciele konfederacji biznesowych, jak na przykład Cezary Kazimierczak, chwalą ten pomysł, ale pozostają pytania, no co ze szkołami, co z systemem szkolnym, który też nie kończy się często w piątki, ale pewne zajęcia są i w soboty. Co z tymi zawodami, które muszą jednak, musi być pewna kontynuacja zawodowa we wszystkie dni robocze. Myślimy tutaj o urzędach. Czy ten pomysł jest faktycznie pomysłem realnym i co z wiekiem emerytalnym, bo to też może mieć pewne znaczenie. Ale to jest jakby kwestia szczegółowa, natomiast kwestia bardziej ogólna, polityczna. Czy faktycznie ciekawe na to, na co wydaje mi się wyborcy, czego wyborcy oczekują, na pewną walkę programową? Marcin Kędzierski.
W moim odczuciu to nie jest program, to są pewne pojedyncze hasła wrzucane przez Donalda Tuska. Ja przypomnę, że takim hasłem były podwyżki o 20% dla sfery budżetowej. Ten pomysł pojawił się w kwietniu. Później pojawiła się wypowiedź Donalda Tuska, że jednak mieszkanie nie jest towarem, ale jest prawem. De facto podchwytując pewne postulaty lewicy. No i dzisiaj Donald Tusk tak naprawdę też wykorzystuje postulat lewicy, bo ten postulat czterodniowego dnia pracy się pojawi od dłuższego czasu w takiej narracji środowisk lewicowych. Więc wydaje mi się, że tutaj Donald Tusk wybiera takie punkty, które wychodzą z badań, że się opłacają, że Polacy tego oczekują. Myślę, że podobnie robi Jarosław Kaczyński, który odwołuje się ostatnio do kwestii osób transseksualnych, używając tych sformułowań o Zosi, czy o już nie pamiętam imienia, o Władku, ale wydaje się, że to wprost jest odwołanie do tego, co wychodzi w badaniach społecznych, w badaniach fokusowych i tutaj zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Donald Tusk po prostu swój program dostosowują do oczekiwań.
Zaraz, panie doktorze, czyli uważa pan, że to jest wszystko kompletnie nieautentyczne, że tak naprawdę z tyłu głowy czy w zapleczu partyjnym to nie ma żadnego znaczenia, to jest tylko takie odczytanie preferencji przed wyborami, a po wyborach to zobaczymy?
Nie wiem, jak będzie po wyborach, natomiast wydaje się, że te pomysły, znaczy to, co mówią politycy z tych największych ugrupowań, którzy mają najwięcej pieniędzy na przeprowadzanie badań, no można zaryzykować taką hipotezę, że mówią to, co jest mile widziane wśród większości wyborców. No i skoro ten pomysł czterodniowego dnia pracy podoba się Polakom, no to Donald Tusk go zgłasza. Wydaje się, że gdybyśmy zapytali dzisiaj na przykład o handel w niedzielę, no to podejrzewam, że spora część Polaków byłaby jednak za przywróceniem tego handlu w niedzielę i dlatego Prawo i Sprawiedliwość przymyka oko na te obejścia istniejącego zakazu.
Jak na tą kwestię patrzy Wiesław Ratajczak?
Dobrze, że rozmawiamy już kilkanaście dni po zgłoszeniu tej propozycji, bo zapewne gdybyśmy ją komentowali tuż po, to ograniczylibyśmy się do żartów z Donalda Tuska, tych, które już wybrzmiały, a powtarzać stare żarty to nie jest dobry zwyczaj, więc nie będę mówił o tym, że czterodniowy tydzień pracy Donald Tusk testował już jako premier. Natomiast już całkiem poważnie mówiąc, tego typu propozycje można byłoby rozważać wtedy, kiedy praca byłaby dobrem rzadkim, wtedy, kiedy gospodarka borykałaby się z problemem raczej dużego bezrobocia niż niedoboru pracowników. A na szczęście polska gospodarka ma ten, w cudzysłów ujmuję, problem, że bezrobocie w Polsce jest bardzo niskie. Ograniczenie godzin pracy czy dni pracy powoduje oczywiście konieczność zatrudnienia kolejnych osób, czego zapewne nie pragną bardzo pracodawcy, może niektórzy z nich owszem, ale nie sądzę, by wszyscy. A przy tym, tak jak powiedziałem, nie mamy możliwości obecnie, na szczęście nie ma takich rezerw, nie ma bezrobotnych w Polsce, którzy by te wolne etaty chętnie objęli. Wydaje mi się to rzeczywiście dość humorystycznym, absurdalnym pomysłem, zwłaszcza, że cały czas przecież i tutaj myślę, że ponadpartyjna panuje zgoda, że staramy się w jakiś sposób nadgonić te wielodziesięcioletnie opóźnienia w stosunku do rozwoju gospodarczym, w stosunku do krajów zachodnioeuropejskich. Oczywiście wydłużając sobie weekendzik, raczej tych zaległości czy tego dystansu nie odrobimy.
Trochę nam zabrzmiał Ratajczak jak taki liberał, nie ukrywam, a ja chciałbym, panowie, trochę podrążyć ten temat, zapominając na chwilę dylemat Marcina Kędzierskiego, czy jest to na serio, czy nie. Czy nie jesteśmy jednak przygotowani na pewną zmianę cywilizacyjną, gdzie mamy zresztą takie nawet określenia, jak ekonomia wolnego czasu, mówimy o jakości życia, na jakość życia składa się też ten czas, który nie jest w pracy. Może ten temat ma jakąś przyszłość? Bylibyśmy gotowi do takiej rewolucji, Marcin Kędzierski?
Ja tu się nie zgodzę z profesorem Ratajczakiem. Uważam, że my już jesteśmy gotowi na taką dyskusję. Oczywiście to nie jest tak, że da się to wprowadzić z dnia na dzień i całościowo. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na problemy, którymi borykają się współczesne społeczeństwa, nie tylko polskie, na problem z brakiem czasu na zaangażowanie obywatelskie, na które tak narzekamy, jeżeli popatrzymy na kwestię braku czasu na budowanie relacji rodzinnych, to widać wyraźnie, że ta liczba godzin, którą Polacy poświęcają na pracę, jest naprawdę duża. W Unii Europejskiej jedynie Grecy pracują dłużej. I oczywiście tutaj pojawia się jakby taki wieczny argument dotyczący produktywności pracy, że Polacy muszą pracować więcej, ponieważ są mniej produktywni. Natomiast ta miara produktywności jest miarą dość kuriozalną albo taką miarą, która nam niewiele mówi, bo okaże się, że pracownik, który w pocie czoła w Polsce pracuje 8 godzin i pracuje ciężej i na przykład wyprodukuje więcej aut niż niemiecki pracownik, pracuje mniej produktywnie, bo to auto po prostu mniej w Polsce kosztuje. Więc ta miara produktywności, która dobrze wygląda w statystykach makroekonomicznych, ona kompletnie nie oddaje rzeczywistości i wydaje mi się, że to jest najwyższy czas, żeby rozmawiać tak naprawdę o ograniczeniu czasu pracy i możliwe, że nie od razu do 4 dni, tylko na przykład też to, o czym mówi Donald Tusk, do 35 godzin czy 38 godzin, żeby na przykład zmniejszyć ten udział z 8 do 7 godzin dziennie.
Ale myśli pan doktor, bo ja wiem, że te wszystkie szczegóły, one są interesujące, ale wydaje mi się, że kluczowe pytanie jest jednak pytanie o pewną świadomość cywilizacyjną Polaków. Uważa pan doktor, że ludzie są w Polsce gotowi, byliby gotowi do takiej zmiany i ewentualnie czy byliby gotowi też do zmiany stylu życia, bo to nie jest, tu nie chodzi właśnie o ten dłuższy weekendzik, ale tu chodzi jednak o pewną pracę, która byłaby pracą właśnie dla domu, tak, byłaby pracą społeczną, byłaby innym sposobem wykorzystywania czasu. Mamy już taką kulturę, pańskim zdaniem?
Tę kulturę trzeba budować, tak jak powiedziałem, te zmiany muszą następować ewolucyjnie. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie dzisiaj, co jest tym głównym motywatorem, który zachęca Polaków do tego, żeby pracować 40 godzin, a nie rzadko znacznie dłużej, są po prostu relatywnie niższe wynagrodzenia. I jeżeli popatrzymy sobie na udział płac w PKB, to ten udział płac w PKB w Polsce jest jednym z niższych w Europie. I niestety w ostatnich miesiącach on zaczął spadać. On dobija powoli do 37%, czyli do tego niżu, który mieliśmy w połowie pierwszej dekady XXI wieku i jeżeli udałoby się podwyższyć udział płac w PKB, wtedy ludzie zarabialiby więcej i to stworzyłoby pewną przestrzeń do tego, żeby pracowali mniej, ale to oznaczałoby konieczność, aby przedsiębiorcy podzielili się częścią swoich zysków, no bo dzisiaj jest tak, że w tych ostatnich miesiącach, chociaż sytuacja gospodarcza jest trudna, no to jednak zyski firm, i to pokazują dane za pierwszy kwartał tego roku, zyski firm są rekordowe, marże są rekordowe dla całego XXI wieku, a jednocześnie udział płac w PKB spada, więc to pokazuje, że dzisiaj te koszty są nierównomiernie rozłożone między pracowników a przedsiębiorców.
A przedsiębiorców, Wiesław Ratajczak, przekonują pana te argumenty? Może to jednak jest otwarcie jakiejś dyskusji, czy też przedstawiłby pan jakieś inne na swoją tezę, że na razie trochę za wcześnie na tą zmianę?
Sądzę, że na razie trochę za wcześnie. Powiedziałbym, że tego typu dyskusje pamiętam jeszcze z początku lat 90. Również wtedy, kiedy bezrobocie było potężne i wtedy powiedzmy tego typu ograniczenie, dzielenie się tym dobrem, jakim jest praca, byłoby pożądane. Oczywiście także czytelnicy Stanisława Lema i innych autorów powieści science fiction wróżyli, że niedługo maszyny zastąpią ludzi i praca nie będzie potrzebna i właściwie powinniśmy się zacząć martwić, jak spędzać wolny czas, a nie ile czasu poświęcić na pracę. Okazuje się, że na szczęście ludzka inwencja jest niewyczerpana i pojawia się tyle zawodów, tyle zajęć, tyle ludzkich potrzeb, że i pracy nie zabraknie. Ja bym jednak też troszkę inaczej ustawił tutaj relacje. No mam nadzieję, że nie rzutuję swojej hierarchii wartości na potrzeby całego społeczeństwa, ale podkreśliłbym, że praca nie jest udręką, której należy się pozbywać, choćby tak częściowo godzinę tygodniowo, czyli jeden dzień tygodniowo odcinać. Praca jest potężnym dobrem i oczywiście należy dążyć do tego i myślę, że wiele w tej sprawie się też robi na rynku pracy, to się zmienia. Znaczy to, że to przedsiębiorcy poszukują dzisiaj pracowników, to, że praca nie jest udręką, tylko starają się pracodawcy zapewnić jak najlepsze warunki pracy, że praca jest coraz częściej niedaleko od domu, więc nie traci się kolejnych
godzin. Wyczuwam, panie profesorze, norwidowski etos pracy z pańskiej wypowiedzi i tutaj rzeczywiście dobrze by byłoby tak pracę traktować, ale dochodzimy...
Ja oczywiście o tej propozycji rozmawiałem też z moimi przyjaciółmi, rolnikami, drobnymi przedsiębiorcami, no i piekarz, który usłyszał o czterodniowym dniu pracy, oczywiście się roześmiał, a rolnik nawet nie miał siły się roześmiać. No tak to,
jeśli można dołożyć, bo ja bym tutaj jednak odwołał się do rozumienia pracy, którą Jan Paweł II przedstawił w Laborem Exercens. I on tam też wyraźnie pokazywał, że praca to nie tylko ta praca zarobkowa, ale też właśnie praca relacyjna, praca na rzecz społeczeństwa. Więc my dzisiaj traktujemy pracę bardzo wycinkowo jako pracę zarobkową. A przecież jest mnóstwo ludzi, którzy chociaż nie pracują zarobkowo, to jednak wykonują pewną pracę, no bo osoby zajmujące się swoimi starszymi rodzicami albo zajmujące się dziećmi w domach wykonują realną pracę i to nie jest tak, że ktoś, kto spędza czas z małymi dziećmi przez te 3 dni albo 2 dni dzisiaj, które są wolne od pracy zarobkowej, nie pracują. Jako ojciec wielodzietnej rodziny mogę powiedzieć, że mimo, że nie jestem formalnie w pracy zarobkowej, to nie czuję, żebym jakoś bardzo wyraźnie odpoczywał. Więc musimy sobie pomyśleć, żeby zmienić...
No właśnie, panie doktorze, to miałem na myśli, pytając, czy jesteśmy gotowi do tej zmiany kulturowej, ponieważ operujemy trochę takim biało-czarnym obrazem, w sensie pracujemy bądź nic nie robimy. Tymczasem ten dzień, czy też te kilka godzin, które byśmy uzyskali, byłoby właśnie przeznaczeniem na inny typ pracy, prawda? To może trzeba w taki sposób ten temat próbować konceptualizować i werbalizować.
No ja się z tym zgadzam, tak? Wydaje mi się, że to jest namysł taki mi osobiście bardzo bliski, wynikający z, no, z takiej doktryny katolickiej nauki społecznej, która jest mi bliska. I wydaje mi się, że mamy od opublikowania Laborem Exercens już ponad 40 lat i warto byłoby wreszcie ją tak na poważnie.
Ciekawe, to od razu zapytam na koniec naszego wątku, bo pan mówił, że to jest pomysł lewicy. Lewica odwołuje się jakoś do Jana Pawła i do tej encykliki w tym pomyśle? Chyba nie.
Chyba nie, natomiast wydaje mi się, że przy tych wielu współczesnych sporach dotyczących właśnie takich kwestii jak czterodniowy dzień pracy, czy jak gwarancja zatrudnienia, to są pomysły, które są czasem kojarzone jako lewicowe, ale w gruncie rzeczy mają bardzo takie głębokie chrześcijańskie uzasadnienie i te podziały na prawicę i lewicę w tych wielu współczesnych wyzwaniach, one są kompletnie nieadekwatne.
Proszę Państwa, tutaj postawmy kropkę i za chwilę druga część naszego programu Sprawy Międzynarodowe. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań, Cezary Kościelniak, ze mną profesor Wiesław Ratajczak i dr Marcin Kędzierski, a w drugiej części chciałbym powrócić do rozmowy o Ukrainie. Chciałbym was zapytać o taką sprawę. Po bestialskim ataku rakietowym, cywilnym na Winnicę, tutaj przypomnijmy może, czy też może nie trzeba przypominać, po prostu wystarczy tylko przywołać stwierdzenie powszechnie znane, że cywile są mordowani cały czas, ale do mediów przedostają się no te bardzo takie, powiedziałbym, wyraziste i niestety z pewnym bólem to trzeba powiedzieć, wydarzenia, które można medialnie dziś sprzedać. Z drugiej strony to dobrze, że media ciągle się tym interesują, ale chciałem was zapytać, czy wojna na Ukrainie nie wchodzi w taką sferę trochę znieczulicy medialnej. To znaczy, przeglądając wczoraj niemieckie, słuchając niemieckich wiadomości na CDF-ie, ważniejszym tematem była susza, ważniejszym, jeśli przyjąć, co idzie przed czym, była susza, były pożary w Europie, wojna na Ukrainie gdzieś na dopiero za tym u nas przeciwnie. Czy uważacie, że zachodnia opinia publiczna jest już nasycona i mniej znacznie zainteresowana tą kwestią? Rozpocznę od Wiesława Ratajczaka.
Myślę, że to różnie wygląda w rozmaitych krajach Zachodu czy szerzej świata. Być może to jest też związane z polityką rządów tych państw, które byśmy rozpatrywali, czy też z powiązań między światem mediów a kręgami władzy. Przyznaję, że mediów niemieckich nie śledzę, natomiast bardzo często oglądam wiadomości w głównych kanałach telewizji włoskiej i proszę mi wierzyć, że tam nawet na moment te tragiczne wiadomości z Ukrainy nie są spychane na dalszy plan. To ciągle są najważniejsze informacje serwisowe. No może w ostatnich tygodniach na kilka dosłownie chwil, może na jeden dzień, tragedia w Dolomitach, katastrofa czy wypadek związany z topieniem się lodowca na jednym ze szczytów.
Przypomnijmy, zginęło kilku turystów w tym dramatycznym wypadku.
Mhm. Tak, i to był to była taka chwila, kiedy te dramatyczne wiadomości z północy Włoch zdominowały przekaz, natomiast później w serwisach znów wiadomości z Charkowa, z Winnicy. Tak powiedzieć można, że opinia publiczna jest nadal mobilizowana do pomocy, do solidarności. I warto też zauważyć, że ta konsekwencja, zauważyłem podczas jednego z dzienników, że te informacje o ofiarach na Ukrainie poprzedzały to drobną notkę o tym, że któraś z gmin północy Włoch ufundowała mieszkanie dla rodziny uchodźców z Ukrainy. To są oczywiście drobne sprawy i może nawet w skali pomocy, którą Polska świadczy, one nie robią takiego wrażenia, natomiast widać, że przynajmniej w tym kraju, o którym wspominam, te treści są nadal istotne i nadal chętnie przypominane, na szczęście.
Marcin Kędzierski, uważa pan, że opinia publiczna powoli się tym męczy, czy też jest tak, jak sądzi profesor Ratajczak, że to jest na tyle szokiem także dla Zachodu, że cały czas Ukraina może liczyć na właściwe i godne zainteresowanie swoją sprawą?
W moim odczuciu jednak opinia publiczna się męczy i to nie tylko w Europie Zachodniej, ale także w Polsce, dlatego że no, ta wojna ma już zupełnie inny przebieg niż na samym początku. Na początku śledziliśmy wydarzenia niemalże z minuty na minutę, to co dzieje się wokół Kijowa. Natomiast no, teraz ta wojna toczy się na bardzo małym obszarze terytorium. Tak? No, to jest jednak ta ofensywa w okolicach czy Sejrodoniecka wcześniej, czy później Lisiczańska, czy dzisiaj w okolicach Siewierska, czy Bachmutu, no to jest obszar tak na 20, na 50 kilometrów może, tak, więc to jest naprawdę stosunkowo niewielki obszar. Mamy ogromne straty po obydwu stronach, ale to już jest coś, do czego Europejczycy, mam wrażenie, że przywykli i to nie ma jakichś takich wyjątkowych wydarzeń. No możliwe, że teraz ten atak na Winnicę, czy wczorajszy, czy w piątkowy atak na Mikołajów, na Uniwersytety w Mikołajowie, to są takie wydarzenia, które będą na chwilkę tę opinię publiczną jakoś elektryzowały. Natomiast to, co mi się wydaje ważniejsze, to jest to, że mamy taką walkę dwóch opowieści, tak? I wydaje mi się, że sami Ukraińcy stosują taką walkę dwóch opowieści po to, żeby zbudzić zainteresowanie na Zachodzie w ogóle tym, co dzieje się dzisiaj na froncie. No i to są takie opowieści: Ukraina wygrywa versus Ukraina przegrywa. Tak, mieliśmy przez kilka tygodni taką opowieść, że Ukraina przegrywa tę wojnę, ona też się pojawia w polskich mediach, bo traci kolejne miasta. Potem mieliśmy serię informacji o skutecznych atakach w lutni HIMARS, no i że tutaj jednak Ukraina przejmuje inicjatywę. I wydaje mi się, że taka sinusoida tych emocji, ona ma sprawić, że ludzie jeszcze się zainteresują, że coś tam się dzieje, coś się zmienia, ponieważ media interesuje głównie zmiana, a nie stabilizacja. Umówmy się, ta wojna tak naprawdę przecież od 3 miesięcy utknęła, może nie w martwym punkcie, ale tam aż tak wiele...
No stało się taką wojną pozycyjną, tak, by tak, użyć... Tak. Klasycznego sformułowania, ale jeśli przy tym jesteśmy, co musiałoby się stać, bo jest pewien kłopot też taki, powiedziałbym, strategiczny i tu się sprawdza to, o czym mówią eksperci. Rosja, ta silna, wielka Rosja nie jest w stanie tego w sumie niewielkiego odcinka, jak pan zauważył, zdobyć. I właśnie teraz presja, także presja narracyjna, presja opinii publicznej powinna być właśnie zwiększona w tym momencie. Co musiałoby się stać, by Ukraina mogła na taką 100% koncentrację liczyć, Marcin Kędzierski?
Wydaje mi się, chociaż to jest hipoteza, na którą ja nie mam twardych dowodów, że świat Zachodu, zwłaszcza administracja amerykańska, tak trochę dozuje tę pomoc dla Ukrainy z jednego prostego powodu. Nie chcę dopuścić do tego, aby Ukraina tę wojnę jednoznacznie i szybko wygrała, ponieważ patrząc na to, co dzieje się w elitach władzy rosyjskiej, że jak się słucha ekspertów zajmujących się tym, co dzieje się na Kremlu, no jednak ta retoryka, że po nas choćby potop, jest nieporównywalna z czymkolwiek, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej, to znaczy nawet w czasach zimnej wojny, nie było takiego wrażenia, że teraz Rosja może zrobić wszystko, bo i tak nas nie obchodzi, co sobie pomyśli świat. No i teraz jest taka obawa, że państwo, które tak naprawdę uznaje, że już nie musi się niczym martwić, znaczy, że i tak tej reputacji w świecie nie odzyska, w sytuacji no jednak dość szybkiej i gwałtownej porażki na Ukrainie, zdecydowałoby się na wykorzystanie choćby w sposób taktyczny broni nuklearnej. To jest ta największa obawa, która dzisiaj moim zdaniem i też zdaniem wielu komentatorów jakoś przeciwdziała czy powstrzymuje świat zachodni, zwłaszcza Amerykanów, przed przekazaniem większej ilości uzbrojenia, no bo umówmy się, te 8, a teraz 4 wyrzutnie HIMARS, no to są takie cele, takie wsparcie, które pozwala razić pojedyncze magazyny uzbrojenia, pojedyncze punkty dowodzenia, no ale to nie jest coś, co przechyli szale zwycięstwa w ciągu tygodnia.
Wiesław Ratajczak, a pan jak sądzi? Wiem, że pan ma tu inną opinię. Uważa pan, że jednak to zainteresowanie Ukrainą jest, ale gdyby spojrzeć nie tylko przez pryzmat może Włoch, ale całej Europy, no nawet jeśli zgodzimy się, że ono trochę tylko spadło albo nieznacznie spadło, ono jednak nie wzrasta tak, że Ukraińcy mogą powiedzieć: tak, Europa jest całkowicie, stuprocentowo za nami. Co musiałoby się stać, pańskim zdaniem, by tak było?
Oczywiście no jest potrzebna pewna mobilizacja opinii publicznej. Może skoro ten włoski przypadek poruszyłem, może on jest o tyle tu wyjątkowy, że we Włoszech cały czas pamiętana jest ta wojna na Bałkanach, która rozgrywała się tak blisko Półwyspu Apenińskiego i która mimo wieloletniego przecież przebiegu no nie była niezauważana akurat z tej włoskiej perspektywy. Ale wracając do pytania pana redaktora, no myślę, że tu są wielkie zadania nie tylko dla rządów i mediów, ale także na przykład myślę, że to ciągle jest zbyt Ważę tu słowa, bo nigdy nie byłem skłonny do jakiegoś szybkiego oceniania Kościoła i jego hierarchów, ale na przykład zastanawiam się nad tym, czy jakaś poważna ofensywa modlitewna, postna nie byłaby w tym momencie pożądana, taka ze strony Kościoła rzymskokatolickiego, ze strony innych kościołów, może wspólne ekumeniczne wystąpienie w tej właśnie kwestii, może ono poruszyłoby przynajmniej tę część.
No tutaj powiedziałbym, wychodząc trochę z obserwacji z ostatnich tygodni, no ten wspaniały gest, który arcybiskup Justin Welby, arcybiskup Canterbury, głowa kościoła Anglii, który na kolanach poprosił jednego z duchownych ukraińskich wyższych o błogosławieństwo, pokazując jednoznacznie swoje poparcie dla Ukrainy w ten sposób. To był mocny taki eklezjalny gest, prawda? I myślę, że też narracyjnie ważny właśnie dla wspólnoty anglikańskiej.
To prawda. Takich gestów na pewno potrzeba. I także wystąpień tych, którzy dla opinii publicznej są osobami ważnymi. Pan redaktor przed kilkoma chwilami wspomniał o tym, że opinia niemiecka jest, opinia publiczna jest jakby uspokajana, czy też w jakimś stanie uśpienia się znajduje. I pewnie między innymi temu celowi służyły słynne listy sprzed 2-3 tygodni, listy intelektualistów, którzy stawiali pewien znak zapytania, czy Ukraina słusznie się broni, czy przypadkiem nie ponosi winy za tę...
No, cieszyć się można jedynie, że to jednak byli tacy intelektualiści, powiedzmy drugoligowi raczej, którzy to podpisywali, przynajmniej znaczna część tych sygnatariuszy, i zabrakło tam rzeczywiście takich super wybitnych nazwisk intelektualistów niemieckich, ale faktycznie oni niestety tą atmosferę defetystyczno-pacyfistyczną gdzieś oddają. Słuchajcie, na końcu tej serii chciałem was zapytać o taką kwestię bardziej z filozofii politycznej. Czy świat się niczego nie uczy? Czy widząc jednak bardzo bliskie analogie w stosunku do Putina i Hitlera, do eskalacji takiej sytuacji, mając doświadczenie, że brak reakcji na zło, tylko i wyłącznie zło dalej wyzwala. Czy po prostu taka jest polityka? Czy w tym przypadku wygrywają waszym zdaniem realiści, czy też jednak tak nie jest? Czy bardziej optymistycznie musimy na tę kwestię patrzeć? Już krótko, prosiłbym o wasze wypowiedzi w tym temacie. Marcin Kędzierski.
Tak jak powiedziałem wcześniej, ta wojna w jakimś wymiarze jest bezprecedensowa, ponieważ po raz pierwszy wojna na taką skalę prowadzi mocarstwa atomowe. I wydaje mi się, że to jest ten jeden czynnik, czy ta jedna zmienna, która sprawia, że reakcja Zachodu nie jest bardziej wyrazista i że pewne historie się powtarzają. Ale tak jak uważam, że historia jest nauczycielką życia, tak też nie można przesadzać z czerpaniem tych lekcji z historii, bo one nie zawsze są po prostu słuszne i wydaje mi się, że da się uzasadnić tę obawę państw Zachodu. No bo jeżeli na przykład zapędzona w kozi róg Moskwa, władze Kremla decydują o wykorzystaniu broni jądrowej nawet taktycznie, no to pytanie jest, jak wtedy zareaguje Zachód, i to rodzi naprawdę wiele, wiele wątpliwości, wiele pytań, więc część rzeczy jest niezmiennych, takich jak uzależnienie na przykład od gazu i to, że my dzisiaj boimy się tego Putina mocy nacisnąć, zwłaszcza w Europie Zachodniej, bo boimy się, że całkowicie odetnie nam gaz i będziemy mieli straszny problem, ale jednak też nie bagatelizowałbym tego wymiaru nuklearnego, bo to jest jakiś game changer w tych najnowszych stosunkach międzynarodowych.
I Wiesław Ratajczak.
To powiedzieć można, że niektórzy się uczą, inni nie. Niektórzy wyciągają wnioski z historii, inni od tego uciekają, ale powiedzieć można, że w naszej części Europy, przykład Finlandii, przykład Szwecji, przykład Polski, Litwy, i można by wymieniać dłużej, wskazuje na to, że wyciągamy wnioski z przeszłości. Ta reakcja na najpierw groźbę, najpierw tę wojnę, która trwała w ograniczonym zasięgu, miała ograniczony zasięg, ale trwała przez lata, a w lutym przyjęła tak potężną formułę. Na tę wojnę jednak nasze państwa zareagowały, podobnie jak Stany Zjednoczone, może tak w uzupełnieniu, poprzed ostatnich wątków. Owszem, Stany Zjednoczone tę pomoc dozują między innymi w obawie, o przeistoczenie się tego konfliktu w konflikt atomowy, o czym przed chwilą mówił pan doktor, ale zwróćmy uwagę, że choćby 4 dni temu, 13 lipca, Stany Zjednoczone podjęły decyzję o przekazaniu 1000 sztuk amunicji precyzyjnej Excalibur, która no, jest uważana za jedną z najgroźniejszych broni, jakimi w ogóle dysponują współczesne armie. No i kolejne systemy HIMARS z pociskami o coraz większym zasięgu zostają przekazywane, są przekazywane Ukrainie. Powiedzieć można, tak, wyciągamy wnioski, choć jednocześnie ten kontekst w postaci broni atomowej no, musi być brany pod uwagę, tak, i pewna ostrożność i przemyślenie.
Proszę Państwa, temat dyskutujemy w naszym programie sukcesywnie, odnosząc się do aktualiów wojny na Ukrainie. Teraz część trzecia naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, wraz ze mną Marcin Kędzierski i Wiesław Ratajczak, a w części trzeciej chciałbym zapytać Was, wracamy na teren polskiej polityki i uwagi polskich polityków, między innymi pana ministra edukacji, profesora Przemysława Czarnka, o tym, by kupować mniej, kupować taniej. Wcześniej tweet z kancelarii prezesa Rady Ministrów, on został później zmodyfikowany, by przygotowywać się do zimy, ocieplać mieszkania. Z jednej strony opozycja stara się wykorzystywać to przeciwko rządowi, wskazywać, że no chyba nie o tego typu politykę Polakom chodzi. Z drugiej strony w sytuacji rzeczywiście nadchodzących niedoborów energetycznych, mówiąc delikatnie, i perspektywy zimy, to jest chyba jednak dobry kierunek, by trochę, nieco po harcersku, ale jednak samodzielnie spróbować przemyśleć i zatroszczyć się o taką walkę z kryzysem na poziomie już indywidualnym. To ma jednak pewne konsekwencje polityczne. Trudniej jest chyba, to pokazuje właśnie, jak trudno jest politykom, kiedy mówią pewne rzeczy wprost. Co sądzicie i o tych wypowiedziach, i o tej sprawie? Marcin Kędzierski.
Zasadniczo zgadzam się, że musimy nauczyć żyć się przy oszczędzaniu energii, oszczędzaniu zasobów. To wynika także z kwestii polityki klimatycznej i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, więc ja nie mam problemu z samym wezwaniem do pewnej oszczędności. To, z czym mam problem, to pewna niespójność narracji partii rządzącej, no bo z jednej strony słyszymy komunikat, że w Polsce nie zabraknie węgla, że w Polsce nie zabraknie gazu, no a z drugiej strony słyszymy komunikat, że no musimy teraz nacisnąć pasa, musimy oszczędzać, musimy przygotować się na to, że może będzie w naszych mieszkaniach zimą o wiele chłodniej niż w poprzednich sezonach. I wydaje mi się, że no trzeba sobie jasno powiedzieć, że zima, ta konkretna zima będzie bardzo trudna. Ona będzie bardzo trudna w całej Europie, ona będzie trudna także w Polsce i będziemy musieli się szykować na niedobory gazu. One pewnie będą bardziej dotyczyły przemysłu. Natomiast no, dzisiaj także politycy niemieccy, wicekanclerz Robert Habeck mówi wprost Niemcom, że muszą szykować się na ograniczenia dostaw, na pewną reglamentację też energii. No i to jest coś, czego w Polsce no, wprost nie można powiedzieć, bo mamy znacznie mniej, przepraszam za określenie, karne społeczeństwo niż w Republice Federalnej Niemiec. No ale jednak taki sygnał powinien płynąć, ale on powinien być spójny z tym jednak pokazaniem, że no jednak mamy problem, tak, że faktycznie ten sezon grzewczy będzie trudny i gazu naprawdę może zabraknąć. I to też jest, no, nie powiem, że to jest jakby wina rządu, tak, no bo tutaj to wynika z takich uwarunkowań międzynarodowych. No, ale mój główny problem płynie właśnie, czy polega na tej niespójności komunikatów, która płynie dzisiaj ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
I Wiesław Ratajczak?
No, wydaje mi się, że w przypadku tej sfery paliw, a przede wszystkim gazu, komunikat jest dość jednoznaczny. To znaczy, rzeczywiście Polska w porównaniu na przykład z zachodnim sąsiadem dysponuje wypełnionymi magazynami gazu, a interkonektory czy też rurociąg bałtycki Baltic Pipe, tudzież już gotowy i planowane gazoporty, no, dają tutaj pewne poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście nigdy do końca nie można być tego bezpieczeństwa pewnym, przecież nie można wykluczyć na przykład jakichś aktów sabotażu, które uderzą, dajmy na to, w dostawy gazu z Norwegii. Oczywiście ten postulat racjonalizowania wydatków czy przeznaczania ich także na te przyszłe oszczędności związane z ogrzewaniem zimą, to jest coś bardzo, bardzo korzystnego, chociaż oczywiście trudno jest te wieloletnie programy natychmiast dostosowywać do realiów. Myślę tutaj o przecież realizowanym od wielu lat programie dotacji na ocieplanie budynków. No pewnie można byłoby sprawdzić.
To panie profesorze, to ja zapytam prowokacyjnie, tak, bo rzeczywiście każdy, kto grzeje dom jakimś gazem albo ma nawet jakiś kominek w mieszkaniu i poszedł kupić już teraz opał i zobaczył, ile kosztuje w składzie drzewo, no widzi, że to jest rzecz oczywista. Dlaczego zatem to aż takie negatywne emocje wywołuje? Bo nie ukrywajmy, że Polacy nie przyjęli dobrze tych słów.
No wywołuje to oczywisty niepokój, jak to, tak jak inne okoliczności wojenne. Być może tych słów Polacy nie przyjęli dobrze, ale już sądzę, że znacznie lepiej przyjęli zapewnienia dotyczące regulowanej dla odbiorców indywidualnych ceny tony węgla. Myślę, że też można to zobaczyć w takich reakcji opinii publicznej, można zobaczyć porównując na przykład to, co mówiono na temat potencjalnej możliwości nabywania chrustów od lasów państwowych z podobnym komunikatem, który w zeszłym tygodniu bodaj został w niemieckich mediach upowszechniony i tam potraktowano chrust jako jak najbardziej ekologiczne paliwo odnawialne i nikt z tego pomysłu nie drwił. No, zdają sobie sprawę z tego zapewne, jak poważna sytuacja właśnie w Niemczech jest na zimę prognozowana. No być może też na nasze paliwo, jak się mówi, nasz gaz będzie w jakimś stopniu udostępniany także zachodnim sąsiadom. No sytuacja rzeczywiście jest ogromnie trudna, zadająca ogromny...
Trochę wysoki. Narracyjnie ten punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Przeglądając przed naszym programem chociażby Frankfurter Allgemeine Zeitung, to internetowe wydanie, widzę właśnie nagłówki, które przyzwyczajają powoli społeczeństwo niemieckie. Zwracam się tutaj do Marcina Kędzierskiego, który jest też ekspertem, jeśli chodzi o politykę niemiecką, właśnie do atomu, że ten atom, nawet taki gdzieś tekst znalazłem, że ten atom to nie tylko nam daje na chwilę bezpieczeństwo, ale kilka kwestii rozwiąże. W tym artykule wzmiankuje się to, że Francja będzie rozbudowywała także kolejne reaktory i w sumie, że Niemcy są w jakiejś tutaj mniejszości, jeśli chodzi o myślenie o atomie, ale także prolonguje się istnienie tych kopalń, które przyczyniają się do energetyki brudnej. No widać, że ta narracja się jednak zmienia. Jeszcze rok temu wątpliwe, czy w jakimkolwiek medium niemieckim znaleźlibyśmy w takim tonie pisane teksty, a więc ta sytuacja kryzysowa zmienia mocno odbiór społeczny, prawda? Jak już tu jesteśmy przy tym temacie klimat, a system energetyczny.
No, zmienia z prostego powodu, to znaczy no, w Niemczech mamy, no, można powiedzieć, panikę tak naprawdę, bo jeżeli okaże się, że Rosjanie nie uruchomią gazociągu północnego pierwszej nitki, czy nie otworzą go po tej konserwacji, no to Niemcy będą miały ogromne problemy. Ja tutaj bym tak też nie uspokajał polskich słuchaczy, bo pamiętajmy, że te interkonektory, którymi jesteśmy połączeni z Europą południową czy zachodnią, one także czerpią rosyjski gaz, więc jeżeli rosyjskiego gazu w Europie nie będzie, Nord Stream 1 nie zostanie uruchomione, no to nie będziemy mieli skąd tego gazu kupić i też nie będziemy mogli go nikomu sprzedawać. Ale to, co bym chciał bardzo wyraźnie podkreślić, bo wydaje mi się, że to jest, to rzadko się pojawia w debacie publicznej, a chyba trzeba to mówić. Proszę Państwa, mamy wojnę, tak? Znaczy naprawdę mamy poważną wojnę i ta wojna zawsze się historią wiązała się z kryzysami. Tutaj no, niestety trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, wkraczamy w bardzo trudny czas, także z powodów inflacji, która spowodowana jest też wojną i te najbliższe 2, 3, 4 lata po prostu będą bardzo trudne i teraz chodzi o to, żeby stworzyć takie rozwiązania, które te koszty, te obciążenia rozłożą w sposób równomierny, że nie będą nim obciążone głównie osoby gorzej sytuowane. Natomiast no nie udawajmy, że nie ma problemu i że wszystko będzie po staremu, bo nie będzie, bo mierzymy się no, z największym wyzwaniem dla naszego państwa w całej historii III RP, z wojną, której, no, która jest bezprecedensowa, której skala jest bezprecedensowa i ona musi się wiązać z kryzysem gospodarczym i kryzysem energetycznym. No, tutaj po prostu nie ma cudownych rozwiązań, też nie ma co się poklepywać po plecach, czy uspokajać, że jakoś to będzie, bo naprawdę będzie trudno i też no, warto mieć tego świadomość.
Czyli panie doktorze, po prostu trzeba posłuchać to, co politycy mówili i się na tą zimę jakoś chałupniczo, że tak powiem, zabezpieczyć.
Ja nie wiem, czy to jest dobra rekomendacja, to znaczy trzeba szukać takich rozwiązań, które sprawią, że uda się zaoszczędzić energię tam, gdzie to jest możliwe i przekierować tam, gdzie to będzie potrzebne. Ja też nie sądzę, aby to mogło się odbyć kosztem gospodarstw domowych w dużej skali, no bo ludzie są w stanie pracować w nieco chłodniejszych pomieszczeniach, no ale też muszą mieć jakieś źródło utrzymania. I to nie jest tak, że osoby, które dzisiaj nie stać na węgiel, będą żyły w 10 stopniach, bo to nie są warunki, które da się normalnie funkcjonować. Gdzieś zdaniem państwa jest tak naprawdę, mamy jeszcze kilka miesięcy zidentyfikowanie, gdzie te potrzeby są i gdzie można sobie pozwolić na mniejszym kosztem, podkreślam, mniejszym kosztem, na pewne ograniczenia w dostawach źródeł energii.
Proszę państwa, postawmy tutaj kropkę, kanoniczne pytanie. Może coś lżejszego byście panowie na sam koniec naszym słuchaczom zostawili moje kanoniczne pytanie, co czytacie. Może co słuchacie, pewnie mniej oglądacie w letnim czasie Wiesław Ratajczak.
Tak, już się trzeba też odrobinę tonować i uspokajać. A może jeszcze do poprzedniego wątku, tylko taką krótką uwagę. Gdybyśmy nie mieli żadnych dostaw z zewnątrz gazu, ani też nie wydobywali gazu w Polsce, to co mamy w magazynach wystarcza na 2 miesiące zimą. Więc myślę, że ostrożnie, ale z optymizmem pewnie tę sytuację należy oceniać. Natomiast przechodząc do pytania o lekturę, to polecam kolejny tom dziennika włoskiego Grzegorza Musiała, który się ukazał w czerwcu nakładem wydawnictwa Zysk i Spółka. Tym razem znakomity gdański lekarz i poeta przenosi nas do Apulii, Abruzji, a kończy podróż w Rzymie. Wspaniała lektura, coś między przewodnikiem, powieścią, prozą poetycką, esejem. Kapitalna rzecz. Na wakacje.
No i rzeczywiście dziennik włoski na pewno nie kojarzy nam się z lekturą przy kominku, więc czytając taką książkę nie musimy myśleć o kwestiach energetycznych. Przepraszam, dworuję sobie trochę z tego kontekstu, ale książka jest i autor bardzo zacny. Dziękuję bardzo panie profesorze za to polecenie. Marcin Kędzierski?
To ja może niełatwą lekturę, ale bardzo polecam najnowszą książkę księdza Tomasza Halika, Popołudnie chrześcijaństwa, która ukazała się nakładem wydawnictwa WAM, który stawia bardzo poważne pytania dla chrześcijan, ale także
dla osób... To jest hardcore, to jest ciężki, to są ciężkie tematy. No panie doktorze, lato, no coś lżejszego dla naszych słuchaczy, żeby trochę odpoczęli od trudnych tematów.
Nie, myślę, że ta książka niesie też wiele optymizmu i takich dobrych odpowiedzi. Wydaje mi się, że to jest dobry czas, żeby sobie pewne rzeczy pomyśleć. Także osoby, które niekoniecznie dzisiaj są w kościele i na przykład z kościoła już odeszły, bo wydaje mi się, że Halik no, stawia wiele ciekawych pytań i daje wiele ciekawych propozycji odpowiedzi.
Bardzo dziękuję za te polecenia. To ważne, proszę państwa, by myśląc o przyszłości, bo i o tym jest polityka, umieć sobie także dobrze zagospodarować nasze tu i teraz, teraźniejszość, a temu przecież służą dobre książki, które polecali i komentowali politykę dla państwa dzisiaj profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję uprzejmie i życzę państwu dobrego tygodnia. Kłaniam się nisko.
I dr Marcin Kędzierski, bardzo dziękuję.
Dziękuję również, dobrej nocy, dobrego tygodnia.
Ja się państwu kłaniam. Do usłyszenia jeszcze w lipcu. Nasz program będzie trwał, więc do usłyszenia za tydzień. Dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.